Dobrze. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za to, że możemy się tutaj spotkać jako Twoi uczniowie, jako Twoi synowie, córki, że należymy do Ciebie, boś nas skupił swoją krwią, Jezu. Jesteśmy wdzięczni za to, Jezu, żeśmy dziećmi Bożymi, że należymy do Ciebie, że jesteśmy Twoimi uczniami, że chcemy być Twoimi świadkami i chcemy, Panie, abyś używał, Panie, nas, jak Ty chcesz, aby nasze życie było godne Ewangelii i nasza wiara, Panie, wzrastała, abyśmy wydawali owoc, aby nas owoc był trwały, abyśmy sobie gromadzili skarby w niebie. W imieniu Twoim, Jezu, to pomóż nam przez imię Twoje i Ducha Świętego. Amen. Chcę zacząć od ostatniego fragmentu z Ewangelii Mateusza. Wczoraj tak sobie czytałem to wieczorem. Wiecie, ja już naprawdę trochę jestem wierzącym, ponad 20 lat, tak już się nie chwaląc. I Biblia to moja ulubiona księga jest. No i wczoraj mnie no olśniło, nie czytając znowu ten fragment, no po prostu nagle po prostu widziałem pewne rzeczy, rozumiem, ale tak jakby Duch Święty jeszcze raz to pokazał. Będzie to nawiązywało do tego, co dzisiaj, jaki był charakter uwielbienia. O chwaleśmy śpiewale, tak? O chwale Bożej, o chwale Chrystusa. Niech zasiądzie na tronie. Amen. I chcę właśnie o tym dzisiaj mówić. O chwale Chrystusa, o tym właśnie, że Jego jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Jak to jest ważne dla nas, abyśmy to widzieli jasno i abyśmy też czerpali z tej pozycji to, co też tydzień temu mówił Mateusz o naszej pozycji w Chrystusie. I czytając ten 28 rozdział od wersetu 18, będę czytał do końca, czyli te dwa wersety, a Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Najczęściej koncentrowałem się na tym 20 wersecie i to jest jak też najbardziej słuszne, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Czy wszystko to, co uczył Jezus, jest aktualne, ponieważ koniec świata jeszcze nie nadszedł? Czyli wszystko, wszystkie rzeczy są aktualne. Ale chciałbym się skupić właśnie na tym wersecie 18. I tu jest napisane, że dana mi jest wszelka władza, albo tutaj w naszym przekładzie moc, na niebie i na ziemi. I to słowo władza, już kiedyś wam mówiłem, jeszcze przypomnę raz, czasami jest tłumaczone jako moc i władza, jest eksuzja, jest dynamis. I tu jest akurat użyte też słowo eksuzja, czyli autorytet. Czym jest władza? Pokazywałem wam takie różne obrazy, bo są różne struktury władzy, tak? Policja, wojsko, straż pożarna, politycy i tak dalej. Każda władza wywiera jakiś wpływ na dany obszar społeczny i tak dalej. Ma swoje kompetencje, ma swoją jurysdykcję. Ale generalnie władza ma wywierać wpływ, tak? Ma wywierać wpływ. I każda władza może wywierać wpływ stosownie do tych kompetencji, które ma, swojego wpływu. Bo jeżeli powiedzmy, no nie wiem, no przykładowo tak mówię, jeżeli nikomu tego z was nie życzę, bo jeżeli na przykład wstajesz rano, idziesz po samochód na parking, patrzysz, a twój samochód jest zdewastowany, to nie dzwonisz na pogotowie, żeby go uzdrowili, tylko dzwonisz na policję. Tak? Oczywista rzecz. Czyli władza ma swój obszar wpływu, działania. Jezus tutaj mówi, dana mi jest wszelka władza. Co to oznacza wszelka? Nieograniczona. Tak? Czyli władza Pana Jezusa Chrystusa jest nieograniczona. Ona swoją jurysdykcją sięga po wszelkie inne władzy. Tak samo jak na przykład prezydent może ingerować w sprawie sądów, w sprawie wojska, policji i tak dalej, tak? Najwyższa władza królewska, tak? Gdzie jakby król ma to prawo po prostu każdą władzę porządkować. Zgodzimy się z tym. Jezus Chrystus, kiedy umarł i zmartwychwstał, i tutaj w tym momencie on mówi, dana mi jest wszelka władza. I mówi na niebie i na ziemi. A później kończy te słowa i wszystko mówcie. Mówcie wszystko, co wam przykazałem, bo ja jestem z wami do skończenia świata. No i jeszcze może tak w 24, tak jak to koresponduje też do 24 rozdziału też tej samej Ewangelii Mateusza. Kiedy Jezus Chrystus mówi w 24 rozdziale, jak znamy, on mówi o trzech rzeczach, tak? O zburzeniu świątyni, o końcu świata i o tym, jak on powtórnie przyjdzie. Kiedy to nastąpi? Cały 24 rozdział jest właśnie mową o tym, kiedy nastąpi zburzenie świątyni, kiedy nastąpi nowy porządek, kiedy on przyjdzie powtórnie. I w 24 rozdziale tej Ewangelii, kiedy Jezus mówi o swoim przyjściu powtórnym i czytamy w wersecie od 35 pisze tak, czytamy, Jezus mówi, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. O tym dniu i o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn człowiek, ani syn, tylko sam ojciec. Jak bowiem było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Czyli widzimy, że chodzi o powtórne przyjście. Mówi, niebo i ziemia nie przeminie, aż do czasu, nawet do tego czasu, kiedy on powtórnie przyjdzie. Że moje słowa są ciągle aktualne, tak? To wszystko, co ja mu mówiłem, jest aktualne. Nawet jeżeli on przyjdzie, to i tak to jeszcze będzie. Ja się tak kiedyś zastanawiam, jak to możliwe, nie? No bo jak nie wiem, czy jak to rozumiemy, no bo są też różne wykładnie, no bo rozumiem, że Jezus przyjdzie tutaj, tutaj, na ziemię. Nie tam w niebie, nie? Ja ostatnio miałem dyskusję z takim bratem katolikiem, oni w ogóle nie rozumieją pewnych rzeczy, no bo mają tam inną tą teologię. No ja mówię mu, że Jezus przyjdzie do Jerozolimy i stąd będzie rządzić światem. No to on się śmiał z tego. On taki mądry katolik. No bo jemu się to w teologii nie mieści, no bo oni są ani milenistami, czyli oni wierzą, że już jakby te tysiącletnie już Królestwo Chrystusa panuje przez Kościół. Także tak, katolicy tak wierzą, że już Jezus przyszedł i już jest tysiąc lat takiego milenium władzy Chrystusa przez Kościół. No i nastąpiło takie duchowe zmartwychwstanie. Także oni tak to rozumieją, ta doktryna powstała tak naprawdę w V wieku, ale już zaczęła się plasować w III wieku. To się tak nazywa, tak technicznie, animilenizm, czyli że już jest panowanie Chrystusa, już nastąpiło zmartwychwstanie wierzących, Chrystus objął panowanie i władzę nad światem poprzez instytucję Kościoła rzymskokatolickiego i wszystkie narody mu są poddane. No, czy widzimy, że wszystko mu jest poddane? Nie, ale kiedy Jezus przyjdzie Chrystus, to naprawdę mu wszystkie narody będą poddane. I przekują miecze na lemiesze, wiecie, już nie będzie teraz liderem tu na ziemi w przemyśle zbrojeniowym Ameryka, Chiny, Turcja. To są takie dzisiaj potęgi. Wiecie, że Turcja też jest mocna. Chiny, Ruscy, oczywiście Rosja. Wiecie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie, to nie będzie czegoś takiego, nie będzie zbrojenia. No, także i czytamy to jasno u proroków. I gdzie on przyjdzie? No. Do Jerozolimy, no o tym mówią aniołowie, czytamy w Dziejach Apostolskich. No i oczywiście jak czytam w księgach Zachariasza, w księdze Joela, w Izajasza, o tym, że kiedy Mesjasz przyjdzie, on obejmie panowanie i władzę nad światem. No i tak właśnie rozmawiałem z tym katolikiem, ja tak mu się to nie bardzo to w głowie mieściło, bo on mówi, no wiesz, mówi, no ale Paweł nie mówił, że my zmierzamy do Nowej Jerozolimy. Że naszą Jerozolimą jest ta niebiańska. A ja mówię, no okej, on mówił, ale nie w tym kontekście. Bo Nowa Jerozolima nadejdzie po tysiącletnim panowaniu Chrystusa, tak? I jedno drugiemu nie przeczy. Ale Paweł w liście do Galacjan, kiedy mówił o Nowej Jerozolimie, do której my zmierzamy, że są dzieci obietnicy, zrodzeni z ducha, tak? I oni tam, a list do Hebrajczyków mówi, bo my podeszliśmy do Nowego Jeruzalem. I on mówi tu o duchach ludzi sprawiedliwych, począwszy od proroków Abla i wszystkich proroków i tych wszystkich, co pomarli w Chrystusie, że oni nie weszli do miasta jeszcze świętego, tylko my w duchu podeszliśmy. Ale wyjdziemy, kiedy? Kiedy nadejdzie nowe niebo i nowe ziemia. Tak? Taki jest porządek. No i tak czasami jest taki problem, no taki teologiczny czasami, no ale tak on tak do mnie mówi, no ale mówi, wiesz, bo ja słyszałem, no bo Żydzi mówili, że oni będą mieli władzę nad światem, a ja mówię, no wiesz, no trochę mają rację, nie, ci rabiniczni Żydzi, tylko że oni nie rozumieją. Bo Jezus powiedział, że kiedy nastąpi zmartwychwstanie, przyjdzie Abraham, patriarchowie, Jakub, zasiądą na tronie, ale ci religijni przywódcy nie wejdą tam. Dlaczego? Bo odrzucili Mesjasza. Także mówię dzisiaj ci rabini, oni część pism rozumieją, ale nie rozumieją to, że jeżeli nie mają wiary w Mesjasza, to się zdziwią. Bo Abraham stanie z martwych, inni prorocy, apostołowie, wszyscy święci, wiecie, wierzący w Chrystusa, z różnych dziejów Kościoła, ale ci religijni nie wejdą, nie mają w tym działu. No i taka jest prawda, jedno drugiemu nie przeczy. Dobrze, taką trochę dygresję dałem. I teraz chcę się właśnie skupić na tym, co jest w ogóle istotą Ewangelii. Władza Chrystusa na niebie i na ziemi. Chrystus dzisiaj jest w niebie, zgodzimy się z tym. Siedzi w niebie. Wiecie, wszystko mu jest poddane z wyjątkiem Ojca. No bo Ojciec jest w zgodzie z Synem. Ojciec nie rywalizuje z Synem. Ale później wam pokażę to, że całe niebo słucha Syna. Ojciec siedzi z Synem na tronie. Ale to Syn dzisiaj jakby wydaje rozkazy i w niebie, i na ziemi. Oczywiście nie jest tak, że Ojciec nie ma nic do gadania, bo oni są w jedności, bo Syn udowodnił swoje posłuszeństwo do Ojca, tak? Jakie udowodnił? Że był posłuszny do śmierci krzyżowej. Ponieważ był tak posłuszny do śmierci krzyżowej, Bóg wywyższył go i obdarzył go imieniem ponad wszelkim imię. I kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał, kiedy zmartwychwstał, to wstąpił do nieba. Czytamy o tym w Ewangelii. Na chwilę wstąpił do nieba, później się pokazywał. I kiedy on wstąpił do nieba, to on wtedy wstąpił jako arcykapłan ze swoją krwią do niebiańskiej świątyni. Ale później, kiedy Jezus wstępuje do nieba przed czasem Pięćdziesiątnicy, 10 dni przed Pięćdziesiątnicą i później Pięćdziesiątnica, Duch Święty i potwierdza, że teraz Chrystus jest uczyniony i Panem, i Chrystusem, czyli Panem Władcą. Od tego momentu, bo on w tym momencie zasiada jako król. Król nieba i ziemi. No ale zaraz, no to Chrystus jest w niebie, no dobra, tam mu są poddane aniołowie, okej. Tak, poddani są aniołowie. To może przeczytajmy. List Piotra mówi tak, zobaczcie, o Chrystusie 3:22, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Tak? Wszystko mu jest poddane. Ale w innym też fragmencie mówię, czytamy, że on siedzi na tronie, poddane mu jest wszystko, to Paweł mówi w liście do Koryntian, z wyjątkiem tego, który mu poddał, czyli Ojca. Ale powiedziałem, jedno drugiemu nie przeczy. I teraz wam chcę pokazać werset, które jest napisane, że jest jeden tron w niebie i Chrystus z nim siedzi, z Ojcem. I to jest mocna prawda wiary chrześcijańskiej, bo zjednuje z Chrystusa z autorytetem boskim. On ma władzę na niebie, taką samą jak Ojciec w niebie i na ziemi. Nie mniejszą. I to jest w Księdze Apokalipsy. Objawienie kogo? Jezusa Chrystusa. Objawienie Jezusa Chrystusa. Odsłonięcie, danie Janowi zobaczenie, wejrzenie w to, co było, co jest i wkrótce przyjdzie. Wejrzenie, odsłonięcie. Apokalipsa nie jest, wiecie, księgą, która mówi, o, będą wojny, trzęsienia ziemi, gwiazdy. Tak, to też jest częścią Apokalipsy. Ale głównie chodzi o to, kim jest Chrystus. Kim był, kim jest i kiedy przyjdzie. O tym ona mówi. Wszystko jest skoncentrowane na Chrystusie. Oczywiście jest zmiana porządku świata, bo kiedy się mówi o Księdze Apokalipsy, to koniec świata, ziemi nie będzie. Będzie ziemia. Będzie osądzona. Zmieni się kształt ziemi. Ale Chrystus będzie rządził. To nie jest tak, że koniec świata, to ziemi nie będzie, ludzi nie będzie. Nie. Będzie sąd, będzie gniew, będą ludzie, będą zwierzęta, ale Chrystus odnowi ziemię i będzie panował. Nadejdzie nowy, nowa era, nowy sposób rządów. W tym sensie mówimy o końcu świata, o zmianie porządku, systemu. Rozumiemy to? Także nie patrzymy tak, wiecie, tak czarno, nie, że koniec świata, nic nie będzie, ziemia się rozpadnie, nic nie będzie. Nie, będzie ziemia. Nawet będzie odnowiona. Nawet długo życie się wydłuży. Będzie. I teraz może ta księga Apokalipsy, przeczytajmy to, 3 rozdział. Zaraz, ja muszę sobie z telefonu skorzystać. Takie mądre urządzenie, normalnie mam Biblię. Kilka Biblii normalnie tutaj mam i nawet i mam po grecku, się muszę pochwalić. Także. Takie mądre urządzenie. O, jest. 3:21. I tu Jezus mówi. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać. Aha, to nie, sorry. Drugi czytałem, okej. I teraz tak. Zwycięzcy, tu mówi Jezus, pozwolę zasiąść ze mną na tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Na czyim tronie? Wraz z Ojcem, na Jego tronie. Są też oczywiście inne opisy, które też pokazują, na przykład, że Jezus jest na przykład po środku tronu albo obok tronu, ale niemniej jednak, jak sobie rzucicie słowo tron, wiecie, tutaj wyszukiwarkę, nie? Wersetów biblijnych odgraniczycie, to powiedzmy do Księgi Apokalipsy, to na przykład jeszcze w 5 rozdziale może wam tu przeczytam. Zaraz. O. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło, zasiadającemu na tronie i barankowi. Kto zasiada na tronie? Ojciec i baranek, czyli Chrystus. Że co? Błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Widzimy to? Kiedy my mówimy o tronie, to my mówimy o władzy. I tutaj widzimy z tych fragmentów Apokalipsy, że cała władza dzisiaj jest deponowana w imieniu Chrystusa. On dzisiaj wraz z Ojcem zasiada na tronie. Ojciec, ja myślę, że siedzi cicho, ufa synowi. jest czas Syna. Ale pewnego dnia, kiedy nadejdzie nowe niebo i nowe ziemię, Ojciec, wtedy On przejmie inicjatywę. Dobrze. Ale i na ziemi. To skoro Chrystus jest w niebie, razem z Ojcem zasiadają, tak? Anioły im są poddane, ale mają też wpływ na ziemię. Aby wszystko to, co mówi Syn, co powiedział Syn, jest ciągle aktualne. Wszystko to, co mówił Syn, jest ciągle aktualne dla ziemi. Więcej powiem, nie tyle dla ziemi, czyli planu zbawienia dla ziemi, planu odkupienia rodzaju ludzkiego, ale również jest aktualne dla nas, jako naśladowców, uczniów Chrystusa, żebyśmy czynili te rzeczy, do których On nas powołał. Amen. I dzisiaj na ziemi Chrystus działa poprzez kogo? Ciebie i mnie i Ducha Świętego. I tak naprawdę dzisiaj Chrystus objawia się na powierzchni ziemi i w jakiś sposób kontroluje wpływ wydarzeń ziemi zgodnie z tym planem, który już jest podwzięty już dawno, zanim wszechświat stworzył. Bóg przewidział w swojej mądrości upadek rodzaju ludzkiego i potrzebę zbawienia, odkupienia rodzaju ludzkiego, bo jakby Bóg tego nie zrobił, to my jako rodzaj ludzki byśmy się sami wyniszczyli. Sami. I dzisiaj widzimy to, mamy taką możliwość się sami wyniszczyć, samozagładę. Jakby Bóg nie zainterweniował, to by, to tak jak się ogląda filmy apokalipsy, to tak byśmy rozwalili tą ziemię, nic by nie było. Ale Bogu zależy na stworzeniu, na tobie, na mnie, na tym wróbelku, na tej muszce i On ma plan. I nie pozwoli ludzkości zniszczyć ziemię. Jest też taki ciekawy fragment w Księdze Apokalipsy i tam jest mowa o tym, o tych gniewach Bożym, o tych sądach Bożych, kiedy Bóg mówi, że biada tym, którzy niszczą ziemię. No tutaj głoszę hasła ekologia, tak, wyjdźmy z protestami, Greenpeace i tak dalej, zieloni. Nie, nie głoszę o tym. Ale biada. Kto dzisiaj niszczy ziemię? No oczywiście, mamy przemysł, mamy wojny, mamy to, mamy... No dużo ludzi jest za to odpowiedzialnym. Mamy... Wiecie, wielkie korporacje wycinają tam lasy, wszystko niszczą, no okej. Ale Bóg osądzi tych, którzy niszczą ziemię. Okej, to rozumiemy. Czyli widzimy, że dzisiaj władza Chrystusa jest sprawowana również z nieba i na ziemi. Aby modlitwa Ojcze Nasz, aby to, co było w niebie, przyjdź królestwo Twoje, tak? Bądź wola Twoja, aby to, co na niebie, było i na ziemi. Królestwo Boże, przyjdź, to zazwyczaj jak my się modlimy, przyjdź królestwo Twoje, to większość ludzi myśli o czym? O tym, kiedy Chrystus ponownie przyjdzie. O nowym niebie i nowej ziemi. Ale przyjdź królestwo Twoje, to nie tylko mówi o nowym czasie panowania Boga na ziemi i Chrystusa, ale również mówi o władzy Boga na ziemi. A Jezus, kiedy mówił o władzy Królestwa Bożego albo Królestwa Niebios, bo On tych dwóch określeń używał, albo Królestwo Niebios, albo Królestwo Boże, to On mówił, że Królestwo Boże to jest obecność Ducha Świętego. Mówi, to co ja czynię, kiedy ja uzdrawiam, kiedy wypędzam demony, zaiste już jest królestwo pośród was. Czyli manifestacja Bożego wpływu, Bożego działania. I ta manifestacja, wiecie, królestwa Bożego, ono się przejawia na dwa sposoby. I najczęściej widzimy, że dużo jest chrześcijan, którzy tylko chcą być w myśli Greków. Mądrość, mądrość. Dzisiaj Królestwo Boże to jest mądrość, wykształcenie, mądrość, filozofia. No Bóg jest. Wiecie, Grecy tak mieli takie założenie. Żydzi znaków się domagali, a Grecy mądrości. Tak? Ale jedno i drugie ma swoją rację. Amen? Bo Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego. I Paweł mówi, że właśnie Ewangelia jest i mocą, i mądrością Bożą. Nie możemy ograniczyć dzisiaj władzy Chrystusa tylko do mądrości i do miłości. Że wiecie, no dzisiaj Bóg działa w oparciu o mądrość, że jest tylko mądrość, tylko jakieś takie dobre rzeczy. Bo władza nie na próżno miecz nosi. I podawałem wam przykłady, że władza działa w ten sposób, że czasami używa dynamis, tak jak ten policjant, tak? Jedzie z samochodem, wychodzi pan z lizaczkiem, cię zatrzymuje. No i ty wiesz, że on reprezentuje władzę. Ale jakbyś chciał temu panu policjantowi, że tak powiem, wynieść się nad pana policjanta i go, wiecie, odrzucić jego propozycję mandatu czy coś takiego i być agresywny w stosunku do policjanta, to on ma, wiecie, i pałkę ma, i paralizator ma, i jeszcze ma CB radio i wezwie takie dynamis na ciebie, jak cię potraktuje paralizatorem, to zobaczysz, to ci się odechce i wtedy użyje dynamis. Rozumiecie? Czyli władza Chrystusa, ona ma się objawiać i w mądrości Bożej, mówiący nam o wielkości, potędze i mądrości Boga, o Jego cudownym planie, bo opowiadanie Ewangelii to jest mowa o Jego mądrym, cudownym planie. I dla niektórych mowa Ewangelii jest głupstwem. Nie rozumieją tego, odrzucają to. Ale dla nas, którzy wierzymy, jest mocą Bożą i mądrością Bożą ku zbawieniu. Czyli władza Boża nie jest ograniczona, bo Jezus powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Wszelka, nieograniczona. Czy możemy władzę Bożą ograniczyć tylko do mądrości, miłości? No nie możemy. Dla mnie to jest profanacja w ogóle autorytetu Chrystusa. To jest podkopywanie Jego autorytetu. Kiedy my mówimy, że dzisiaj Chrystus, On już nie może tak działać. No i dzisiaj właśnie ta moc Boża dostępna jest dla nas poprzez osobę Ducha Świętego. Bo Jezus, kiedy umarł i zmartwychwstał, to powiedział, słuchajcie, ale jeszcze potrzeba wam mocy z wysokości, obietnicy Ojca, Ducha Świętego, który będzie waszym nauczycielem, który wprowadzi was we wszelką prawdę, to, co ja mówiłem, te słowa, on wam to przypomni. Duch Święty wam to przypomni, abyście żyli tym słowem. Bo chrześcijaństwo to nie jest mądrość w rytuałach, tradycjach, w obrzędach, wiecie, w jakichś takich różnych dziwnych historiach, tylko chrześcijaństwo jest życiem i mądrości, i manifestacji mocy Bożej, i doświadczania Boga żywego, który się chce objawić nam na różne sposoby. Nie możemy Boga zamknąć, wiecie, tylko w tym, Bóg jest miłością. I dzisiaj mądrość mamy tylko. I jakby tyle, no i po prostu intelektualnie coś wiemy o Bogu, intelektualnie, kulturowo coś robimy dla Boga, przestrzegamy jakieś tam święta, zwyczaje, ale nie mamy doświadczenia Boga. A modlitwa Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. To o co tu my się modlimy? Aby Bóg mógł przyjść ze swoją władzą do mojego osobistego życia, jak i życia tych ludzi, o których ja się modlę. W jaki sposób? Ano w taki sposób, że głosząc Ewangelię, grzesznik pokutuje, tak? Jest przekonany o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. i doświadcza również Bożej miłości w objawieniu mocy Bożej, że może być uwolniony i uzdrowiony i napełniony Duchem Świętym, mocą Ducha Świętego, aby był innym człowiekiem. Amen. O tym mówi Ewangelia. I nie możemy Ewangelii tylko ograniczyć, wiecie, do takiego sposobu religijnego, że my myślimy, że chrześcijaństwo polega na tym, że chodzimy do kościoła. Ja lubię chodzić do kościoła. Ja bardzo lubię chodzić do kościoła. Ja kocham społeczność kościoła. Nie dlatego, że was kocham. Nie. To nie jest głównym powodem. Nie, nie zrozumcie mnie dobrze. To nie jest moim głównym powodem. Ale moim głównym powodem jest to, że tu jest Boża obecność. A później wy na drugim miejscu. To dobrze? Cieszycie się, że was kocham? No to fajnie. Także to nie jest tak, że was nie kocham. Kocham was, ale mam priorytety w swoim życiu. Okej? Kocham swoją żonę, swoją rodzinę, swojego syna, ale ja mam pewne priorytety. Pewien porządek. I to jest normalna rzecz, bo będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy. Amen? On jest najpierw, a później dalsze rzeczy. Moja rodzina, żona, wy. Taki jest Boży porządek. Czyli nie chodzimy do kościoła po to ze względu na siebie wzajemnie. Jeżeli tylko po to chodzimy, bo lubimy atmosferę, miło i tak dalej, to tak naprawdę nie rozumiemy istoty chrześcijaństwa. Bo istotą chrześcijaństwa jest przeżywanie Boga żywego pośród nas, doświadczanie Go, przejawy Jego mądrości, mocy, to, że możemy się modlić o siebie nawzajem, to, że możemy się modlić o różne nasze sprawy, czy różne sprawy życiowe, rozwiązanie, mądrości, ale również to, że możemy się modlić o uzdrowienie, o uwolnienie od demonów i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są dla nas cały czas aktualne. I nie możemy tylko ograniczyć, wiecie, jak było w kościele. No fajnie, fajne uwielbienie było. No super, żeby było fajne uwielbienie. Ale to nie jest wszystko. Jak było? No tak ciekawie pastor mówi albo ksiądz. O czym mówił? No tak, nie wiem, no ale fajnie było. Fajna atmosfera. Ja lubię Bożą atmosferę, lubię Ducha Świętego, lubię też ludzi, lubię z nimi być. Ale myślę, że chrześcijaństwo jest przede wszystkim mową o tym, że Królestwo Boże może być dzisiaj doświadczalne przez ciebie i mnie. Nawet więcej ci powiem. Nie tylko przez ciebie doświadczalne, ale to, że ty możesz jako uczeń Pana Jezusa wprowadzać innych do Królestwa. To, że możesz głosić Ewangelię grzesznikowi, wskazywać mu drogę, w jaki sposób Bóg grzechy przebaczy. Przyszli do mnie wczoraj świadkowie Jehowy. No i tak, ja lubię czasami z nimi dyskutować. No ale oni przyszli wczoraj do mnie. No i tak, domofon. No i słyszę, mówi tak. No, dzień dobry, tam się przedstawił. Mówi, wie pan, bo ja tu chciałem z panem porozmawiać, czy pan jest zainteresowany, czy pan wie, co to jest szczęście, jak osiągnąć szczęście. Się uśmiechnąłem. Okej, no dobra, to chodźcie. No weszli. No i dobra, no to słucham pana. Co to jest osiągnąć szczęście? Bierze, otwiera psalm drugi, szczęśliwy człowiek, który nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie nie pana i dniem i nocą go rozważa. Szczęśliwy człowiek. Pierwszy psalm. Ja mówię, no fajny, ja bardzo lubię psalmy, tak, fajnie, super. Ale ja myślę, że szczęście to nie jest znajomość, mówię, Biblii i prawa Bożego. Bo jeśli to by było prawdziwe szczęście, to spójrzmy na to, ile ludzi, ile wyznań, czy Żydów i chrześcijan opierających się na Biblii, na historię, ile przyniosło nieszczęścia. Jak chrześcijanie mordowali siebie wzajemnie, jak mordowali Żydów, Tak samo Żydzi, jak mordowali chrześcijan. To jest historia, tak? Ile nieszczęścia to przyniosło? Znajomość Słowa Bożego nie daje ci szczęścia, ale znajomość Boga żywego, o którym te słowo mówi, tak. Jest różnica. Ta księga ma za zadanie pokazać ci, jaki jest Bóg, jak On działa. Jak On działa na narody, jak On działa na naród Izraela, jak On działa na ludzi. Jak On się objawia w postaci mądrości i mocy, w postaci przejawu Jego władzy. Ta księga tylko jest po to, abyś ty mógł odkryć Boży plan. Ale możesz znać Pisma, tak jak ci faryzeusze. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie żywot wieczny, ale one składają świadectwo o mnie. Czemu do mnie przyjść nie chcecie? Także znajomość Biblii, ja uważam, że ja dobrze znam Biblię, ale nie chcę być teologiem, że dobrze znam Biblię, ale chcę znać Boże serce, Boży charakter. Dla mnie to jest ważniejsze, wiecie, niż rabin, który recytuje pięcioksiąg na pamięć, albo jakiś tam religijny człowiek, który wymienia wszystkie doktryny Kościoła. Rozumiecie, o czym ja mówię? Dla mnie jest ważniejsze znajomość Boga żywego niż znajomość, recytacje, pism i tak dalej. To wszystko jest dobre, ja tego nie neguję, bo nie możesz poznać Boga dzisiaj bez ducha i bez pisma. Tak? Duch jest nam potrzebny i pismo. Jezus powiedział, badacie pisma, bo myślicie, że macie żywot wieczny, ale one składają świadectwo o mnie. Mówi, nie znacie pism ani mocy Bożej. Co to? To moc Boża, obecność Ducha Świętego. My musimy mieć też poznanie mocy Ducha Świętego, jak On działa. Nie tam gdzieś tylko na obliczu ziemi, kiedy nastąpi zmartwychwstanie i Duch Święty wzbudzi zmartwychwciała. Ale my dzisiaj Ducha Świętego możemy znać poprzez przejaw mocy Bożej w naszym osobistym życiu, w naszym doświadczeniu. To, że my możemy nieść to doświadczenie dla innych. A niektórzy tak się gorszą zjawiskiem Ducha Świętego, bo jest w tym zjawisku taka dziwna rzecz. Ludzie modlą się na językach i coś tak paplają i paplają. I o co tu chodzi? To jest takie niebiblijne, to jest takie złe. To już przeminęło. I krytykują coś, czego nie rozumieją. I takie świadectwo wam powiem. Jak dzisiaj Bóg używa tego daru. Mocne świadectwo. Bo niektórzy mówią, a to już przeminęło. Bo Bóg użył tego wtedy daru w dniu Pięćdziesiątnicy, ale oni widzieli, co oni mówią, bo oni mówili w tych językach, co znali ci Żydzi. Tak, to było tak użyte. Ale czytamy o różnych rodzajach języków. Ale dam wam przykład, jak dzisiaj Bóg używa tego daru w taki sposób, co nawet ja pierwszy raz słyszałem takie świadectwo. Słyszałem różne świadectwa. Taki brat Torben, nie wiem, czy go znacie. Był sobie w sklepie. Wychodził ze sklepu, zobaczył satanistę. No ubrany, wiecie, jak satanista, trzy szóstki wytatuowane. Na czarno ubrany, tatuaż na oczach, wiecie, kota, że tak, wie, rozbi się tatuaże na oczach, wiecie, słyszeliście o tym? I on mówi, słuchaj, ja chciałbym się o ciebie pomodlić, nie? No dobra, on się zaczął modlić. I tam w sklepie ten goście zaczął dostawać manifestacji demonicznych. Zaczął go trześć, tam kasłać. I nagle on mówi, poczuł takie pragnienie głębokie, aby modlić się do niego na językach. I on zaczął się modlić. I ten gość nagle, oh, jaki dziwny. On przestał, a ten gościu mówi, ty, skąd ty wiesz? Skąd ty wiesz? Ale on mówi, ja nie rozumiem, co ja wiem? Co ja wiem? A on mówi, wiesz, ty mi mówiłeś o Bogu. W języku, który ja wymyśliłem z moim bratem, jak byliśmy mali. I myśmy się nim porozumiewali. Bo są takie, wiecie, możliwości, nie? Jakieś tam zmiany końcówek i tak dalej. I on, jak był mały, z bratem wymyślili sobie swój język komunikacji, swój szyfr. A Bóg go znał. Nie cudowne? A ktoś powie, że to jest od diabła. I teraz wyznawca z szatana, który zna ten język, tylko on go znał, jego brat. A Bóg do niego mówi poprzez tego człowieka Torbena, który się modlił na językach do niego, o Bogu. Czy to nie jest Boża łaska? Czy to nie jest Boża łaska? A my mówimy, a niektórzy, znaczy nie my, a niektórzy mówią, to nie z Boga, to diabeł. Ojej. Ale Jezus powiedział jasno, jak sobie weźmiemy Ewangelię, 4 Ewangelia, i taki skrót wam teraz zrobię, szybko. Po zmartwychwstaniu Ewangelia Mateusza o czym mówi? O jakich rzeczach Jezus mówił? Dana mi jest władza na niebie i na ziemi. O chrzcie i uczyć wszystkiego, co przykazałem. Ewangelia Łukasza o czym mówi? Że w moim imieniu głoście upamiętanie i odpuszczenie grzechów. Tak? I co? O Duchu Świętym. Ewangelia Marka o czym Jezus mówi? O chrzcie, o mówieniu językami, czy o Duchu Świętym, o wypędzaniu demonów i o uzdrowieniu. A Ewangelia Jana o czym mówi? O odpuszczeniu grzechów. I ja mówię do tych świadków. To co wy głosicie? Wiecie, jak komuś grzechy odpuścić? Bo ja mówię, wiem. Ja jestem w tym doświadczeniu. Ja mówię, no teraz weź mnie zewangelizuj, mówię do tego świadka. No jak, gdybyś, ja jestem grzesznikiem. No zewangelizuj mnie, przyprowadź mnie do Boga. Pokaż mi, jak to trzeba zrobić. Daj mi oczyszczenie grzechów, daj mi nowe serce, bo nowe przymierze o tym mówi. Umiesz to zrobić praktycznie? No nie. No tego, bo to nie wiemy, no bo tego, bo to najpierw mądrość, bo to najpierw trzeba się uczyć, bo tamto. A ja mówię, nie. Bóg w jednej chwili jest w stanie oczyścić twoje serce i dać ci nowe serce i nowego ducha. W jaki sposób? Przez głupie zwiastowanie Ewangelii. Pokutuj. Odwróć się od grzechów i uwierz w Chrystusa, że kiedy On umarł na krzyżu, wszystkie twoje grzechy są przebaczone. Poddaj Mu się, wyznaj Mu swoje grzechy i zaproś Go do swojego życia jako Pana i Zbawiciela, a On ci oczyści serce i da ci pewność oczyszczenia serca. Da ci pewność przebaczenia grzechów i da ci w serce nowego ducha i pewność życia wiecznego. A On mówi, nie, to tak nie jest. A ja mówię, to jak jest? Czy Ewangelia jest dla teologów? Czy dla takich zwykłych ludzi? My nie musimy dużo wiedzieć, żeby pewne rzeczy działały. Posłuchajcie. Czy ja bym lepiej jeździł samochodem, jakbym znał budowę samochodu, jakbym o konstrukcji wiedział, jakbym znał takie, wiecie, myki techniczne jako rajdowiec. Czy to jest aż takie ważne? Oczywiście trzeba poznać pewne podstawowe zasady, ale zanim się nauczysz jeździć samochodem, to nikt ci nie musi tego wszystkiego tołkować, żebyś ty mógł jeździć. Zazwyczaj to jest tak, wiesz, tam chodzisz pierwszy raz, jeszcze tego, dobra, tu ci pokażę, tu biegi, tu tam, tu tak, jedziemy. To, jedziesz pierwszy raz. No jedziemy, siedzi koło ciebie instruktor, on ci nie musi wszystkiego tłumaczyć. Że dopiero jak on cię wyszkoli, a on ci powie o budowie samochodu, silnika, wszystko, to ty dopiero będziesz miał jeździć. Nie. To tak samo my, jako uczniowie Pana Jezusa, Ewangelia jest prosta. Jezus powiedział, idźcie. I oni poszli i głosili słowo, a Pan potwierdzał je znakami i cudami, które mu towarzyszyły. Poszli, nie kalkulowali, co będzie, jak ja się o kogoś pomodlę, a w nim zacznie się manifestować demon. Do psychiatry go trzeba. Do kościoła. Wiecie, Jezus, wiecie, gdzie wypędzał demony? W synagodze i na mieście. I wiecie, że dzisiaj te same rzeczy towarzyszą ludziom wierzącym? Wiecie, że dzisiaj można demony wypędzać w markecie? I modlić się o uzdrowienie? I myślicie, że to jest niemożliwe? Możliwe to jest. Czy Bóg jest ograniczony do miejsca i do twojej poznania Boga, wiedzy o Bogu, On wtedy będzie działał? Czy bardziej Bogu zależy na twoim posłuszeństwie? Czy ty wierzysz w to, że Jezus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, a w tobie jest Duch Święty i On jest w stanie potwierdzić Ewangelię przez znaki i cuda, przez to, że ludzie mogą się upamiętać, że mogą płakać na ulicy grzesznicy i wyzywać imienia Jezusa, wyznawać grzechy, że mogą być uzdrawiani od demonów, uzdrawiani i wypędzane demony, że mogą się dziwnie zachowywać, bo mogą być ochrzczeni w Duchu Świętym i będą coś tam peplali. I będą coś tam peplali. I tak niektórzy to opisują, że oni coś tam peplają. Gorsze ich działanie Ducha Świętego przez ludzi. To, że Duch Święty się objawiał jak ciało w kościele. W dniu Pięćdziesiątnicy objawił się tak, że peplali dziwne rzeczy i jeszcze wyglądali odurzeni. Było to w miejscu publicznym. Jakoś Panu Bogu, wiecie, nie przeszkadzało to w tym, jak oni będą wyglądali i co oni tam będą bełkotali. Ale Pan Bóg tego użył. Co jest ważne? Nasza reputacja czy Boża chwała? I my musimy być wolni w swoim myśleniu, w tym, żeby nie ograniczyć Boga do działania. Bo Bóg nie tylko tu chce w kościele uzdrawiać, ale również i tam na ulicy, i w markecie. I również tam też może objawiać swoją moc. I nie myślmy, że my zewangelizujemy kogoś, bo go przyprowadzimy do kościoła, bo to pastor się musi pomodlić, albo starsi, jakiś szczególny wielebny. Nie, bo Jezus powiedział bardzo proste słowa. Ci, którzy wierzą, są Mu wierni i się dadzą ochrzcić, te znaki Mu będą towarzyszyły. Amen. I koniec, kropka. Będą mówić językami, będą wypędzać demony i będą na chorych kłaść ręce, ci wyzdrowieją. Jeżeli to innych ludzi gorszy, tak zwanych chrześcijan, czy ludzi niewierzących, to jest ich problem. Ale bądź w tym błogosławiony, jeśli będą o tobie źle mówili, bo ty robisz to, co ci Jezus kazał. I masz wielką nagrodę w niebie. I ciesz się, jeśli o tobie źle mówią. I błogosław tych ludzi, którzy tak gadają. I nie przejmuj się tym, ponieważ ty jesteś uczniem Pana Jezusa i robisz to, co On powiedział. Ewangelia jest bardzo prosta i nie potrzebujemy, wiecie, znać teologii, nie musimy znać Biblii na pamięć, ale potrzebujemy zaufać Chrystusowi, że to, co On obiecał, abyśmy my to robili, ponieważ Jego jest władza i powiedział, idźcie. Jeśli my to będziemy robili, to Pan będzie potwierdzał te słowo przez znaki i cuda. Jak? Jakkolwiek. Nie przejmuj się tym. Jeżeli ktoś będzie płakał na ulicy, będzie się trząsł, będzie coś tam przeżywał, no trudno. Bądź w tym wolny. Najważniejsze jest to, żeby Bóg mógł działać, jak On chce, abyśmy Boga nie ograniczyli w swojej tradycji, w swoim myśleniu. I to, co najważniejsze w tym wszystkim, co tak chcę właśnie mocno podkreślić, abyśmy byli wolni w takich stereotypach takiego chrześcijaństwa zasiedziałego, że potrzebujemy szczególnego męża Bożego, który nałoży na ciebie ręce i tam cię tak namaści cudownie, ty wtedy może będziesz miał moc. Ja powiem tak, jeżeli narodziłeś się na nowo, jeżeli przyjąłeś chrzest wiary, Ducha Świętego, już Duch Święty jest wylany. Bo Duch Święty został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy. I Duch Święty dzisiaj będzie rozlany znowu na Kościół czy na świat poprzez, wiecie co? Przez Kościół. Przez ludzi wierzących, takich jak ty i ja. Którzy z odwagą głoszą słowo, a Bóg je potwierdza. Bo Duch Święty, wiecie, on już jest dzisiaj na ziemi. I on tylko czeka. O, ktoś mówi o Chrystusie, mówi Ewangelię. A Duch Święty wstępuje na tę osobę i potwierdza. Także ja się cieszę bardzo, młodzieży, że wy to robicie. I nie bójcie się, ale wiecie, co was czeka. To jest kalkulacja bycia uczniem. Także nie bójcie się, bądźcie w tym mądrzy, aby to robić. Jak będziecie widzieć takie różne rzeczy, to no niestety tak czasami się dzieje. Ja też mieliśmy okazję, wiecie, być z moją żoną. Byłem i też jeszcze Ewelina była, kość. No i byliśmy tam na tym obozie z dziećmi. I brat, ten Henry, głosił taką prostą Ewangelię. Powiedział swoje świadectwo. Duch Święty tak stąpił, że te dzieci spazmów dostały. One płakały jak bobry. Płakały. I jedna dziewczyna podchodzi do mojej żony, taka nastolatka z 16 lat, taka niegrzeczna, wiecie, pali papierosy i tak dalej, nie? Ona mówi, zobacz, ja mam taką złą koszulkę, to trzeba chyba wyrzucić, nie? Takie złe napisy. Ona jej nic nie mówiła, ale przekonanie o grzechu było. Takie było przekonanie. Dzieci spazmy dostały. A wcześniej też brat Henryk opowiadał, że też na obozie była taka, że też głosili Ewangelię i dziecko manifestacji demonicznych dostało podczas głoszenia Ewangelii. I co? I uciekniesz wtedy? Po psychiatrę zadzwonisz? Czy weźmiesz autorytet w imieniu Jezusa i z odwagą powiesz, wynoś się z tego dziecka w imieniu Jezusa, bo masz władzę i autorytet, bo tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, dał władzę być dziećmi Bożymi, którzy narodzili się z Boga. Nie z woli mężczyzny ani kobiety, bo narodzili się z Boga, bo uwierzyli w imię Syna Bożego i Go przyjęli. Stali się dziećmi Bożymi i Bóg im dał władzę. Nie apostołom tylko, ale tym dzieciom Bożym, którzy uwierzyli w Chrystusa, Go przyjęli. Amen. Alleluja. Niech was Bóg błogosławi i bądźcie mądrzy, a chcemy się modlić o tych, którzy chcą. Oczywiście.